Wywiad wnet.
Ano, no, mamy połączenie telefoniczne z Janem Krzysztofem Ardanowskim, z ministrem rolnictwa. Dzień dobry panu. Halo, halo, dzień dobry, czy się słyszymy?
Dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, panie ministrze, my teraz jesteśmy w Szczawnicy. To jest miasteczko, które jest położone na pograniczu Beskidów Zachodnich i Pienin. I faktycznie, jak obserwujemy tutaj te obszary rolnicze, to mamy wrażenie, że rolnictwo na tym obszarze może być bardzo utrudnione. Wczoraj program Resort Rolnictwa chce wesprzeć rolnictwo na obszarach górskich. Opowiedzmy, w jaki sposób ma to wsparcie wyglądać, czy to będą dotacje, czy jeszcze coś więcej?
To ma być zespół różnych działań, które mają doprowadzić do tego, że rolnictwo wróci w góry tam, gdzie już zostało wyparte lub no, będzie mogło się rozwijać tam, gdzie jeszcze przetrwało. Ja zresztą, chociaż nie jestem człowiekiem związanym z górami, owszem, majestat gór, piękno gór wszystkich pewnie interesują i sprawiają, że z sentymentem o nich myślimy, ale to jest również miejsce, gdzie musi się toczyć normalne życie, również działalność gospodarcza. I rolnictwo jest absolutnie niezbędnym elementem, bo trzeba to powiedzieć wprost, jeżeli nie będzie rolnictwa w górach, to i turyści, którzy są głównym źródłem dochodów, również tam nie przyjadą. Dlatego to rolnictwo w wielu krajach jest w szczególny sposób chronione i wspierane. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kolejne dotacje. Niektórzy twierdzą, że tylko i wyłącznie zewnętrznymi pieniędzmi możemy poprawić dochody rolników, poziom życia. Ja nie wykluczam, że niektóre elementy trzeba będzie wspierać bezpośrednio, na przykład trudniejsze koszty uprawy, bo są skłony, bo jest gleba często trudna do uprawy, koszty transportu, więc może trzeba będzie zróżnicować stawki do paliwa rolniczego, jeżeli takie głosy i postulaty z tych terenów będą napływały. Zmieniliśmy w tym roku również sposoby wyliczania tak zwanych obszarów o niekorzystnych warunkach, ONW, limitacje, i wprowadziliśmy rozwiązania, które są dla gór szczególnie właśnie ważne i korzystne. No trochę narzekają niektóre powiaty w innych regionach Polski, ale tam też jest taki mechanizm osłonowy, żeby mogły odzyskać pewną stabilizację finansową. Natomiast korzystne będzie to dla gór. Natomiast jednak podstawowym źródłem dochodu wszystkich rolników, również i tych pracujących w górach, ma być produkcja, to co się w gospodarstwach wytwarza, i sprzedaż tego za przyzwoitą cenę na zorganizowanym rynku. Z tego pochodzą dochody, a nie z mitycznych pieniędzy z Brukseli czy rządu w Warszawie. Dlatego podejmujemy działania, żeby ta produkcja, przecież w najlepszych warunkach, czystych, ekologicznych, to są najlepsze warunki na świecie, żeby ta produkcja uzyskiwała na rynku inną, lepszą, wyższą cenę.
Tak, panie ministrze, ale odnosi się takie wrażenie, ja byłam 2 tygodnie temu w Zakopanem, spacerowałam po Krupówkach, że jednak takich produktów lokalnych i dobrych jakościowo jest znacznie mniej niż takich, które się kupuje gdzieś w supermarketach, więc może tutaj tą pomoc też trzeba jakoś skierować do osób, żeby im się opłacało produkować.
Wie pani, to prawda, tylko że to jest jakby uroda w cudzysłowie różnych centrów turystycznych, gdzie dominuje często badziewie z Chin albo coś, co udaje produkt lokalny. Tutaj chodzi o to, żeby te produkty, czy sery góralskie, czy mięso z tych terenów rzeczywiście było, żebyśmy nie tylko mówili o nim, że ono jest wartościowe, cenne, ale żeby ono faktycznie było na rynku. Czyli najpierw tę produkcję również trzeba zwiększyć, żeby musi tego być więcej. Wprowadziliśmy również rozwiązania, są chyba najlepsze w Europie, ja analizowałem w różnych krajach rozwiązania, zresztą w waszym radiu już o tym też kilkakrotnie mówiłem, możliwość bezpośredniej sprzedaży przez rolników wszystkich produktów i przetworzonych, i nieprzetworzonych, tak zwany rolniczy handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednia, przetwórstwo małe, lokalne, ograniczone, to są małe zakłady mięsne, mleczne, które mogą powstawać bez żadnych ograniczeń administracyjnych, prawnych. Do niedawna było to coś głupiego, jeżeli rolnicy chcieli coś przerabiać i sprzedawać, to płacili kary za to. No, to wszystko udało się znieść. Rozwija się ten ruch sprzedaży bezpośredniej bardzo dobrze. W rolniczym handlu detalicznym, tam gdzie sprzedajemy te przetworzone produkty, Jest w tej chwili już grubo ponad 4000 gospodarstw. W sprzedaży bezpośredniej, czyli tych nieprzetworzonych, surowych, jest około 11 tysięcy. Tych małych zakładów przetwórczych też jest około 2 tysięcy. Bo to pokazuje, że przedsiębiorczość, zaradność nie zaginęła w ludziach, że ona jest jakąś taką cechą, która jeszcze nie została wyparta, choćby przez uzależnienie się od dopłat unijnych. Więc te rozwiązania są. Szukamy nowych. Między innymi bardzo nowoczesny, innowacyjny taki system, to aż się go trochę boję, bo to na świecie mało kto jeszcze go testuje. Tak zwany blockchain, czyli system znakowania żywności przy pomocy odpowiedniego chipa, na przykład wszczepionego pod skórę cielęciu po urodzeniu, które monitoruje życie i wszystkie elementy wpływające na jakość, na zdrowie, na samopoczucie tego zwierzęcia, monitoruje przez całe jego życie, tak żeby konsument, a tacy bogaci konsumenci na świecie tego sobie życzą, żeby wiedzieć wszystko o zwierzęciu, które później, brutalnie powiem, w postaci steka na przykład wyląduje na talerzu. Szukamy różnych sposobów, również promocyjnych. Ja wczoraj na konferencji, ciekawej konferencji, bardzo praktycznej, która jest kontynuacją takiej sprzed kilku miesięcy, którą zorganizowałem pod Krakowem w Balicach. Tam rozmawialiśmy, czy w ogóle jest potrzeba pomocy dla rolnictwa, czy rolnictwo w górach ma sens, bo niektórzy twierdzą, że dajmy sobie spokój, to są większe koszty, kłopoty, zmartwienia, krótki sezon wegetacyjny, plony niższe. Czy jest sens walczyć o utrzymanie tego rolnictwa? A jeżeli tak, to jakie cele, nie tylko produkcyjne, ale również i te środowiskowe, te związane z zagospodarowaniem terenu, z mieszkaniem, zamieszkaniem przez ludzi, bo przecież chcemy, ja przynajmniej chcę i PiS bardzo mocno o to zabiega, żeby rozwój był zrównoważony, żeby ludzie mieszkali w całej Polsce, a nie tylko z biedy na wsi pchali się do dużych miast. Więc również wskazanie, jakie funkcje te społeczne, mieszkalne, usługowe, rekreacyjne wieś w górach może pełnić. A wczoraj była już dyskusja bardziej szczegółowa, jakie konkretne narzędzia mogą wprowadzić samorządy wojewódzkie w tych kilku województwach, jakie ministerstwo, czy jak zmodyfikować dopłaty, w jaki sposób wesprzeć promocję. To wszystko, o czym już w dużym skrócie mówiłem. Ja jestem optymistą. Wydaje się, że tak jestem przekonany o tym, że skoordynowane działania, ale to nie może być tak, że wszyscy się będą oglądali na Ministerstwo Rolnictwa. Są pewne działania, które tutaj się podejmuje, ale są takie, które wymagają bezpośredniego zaangażowania, inicjatywy ze strony bezpośrednio zainteresowanych, tych, którzy tym się zajmują. Na przykład takim kierunkiem, który może być rozwijany, ja rozmawiałem kilka dni temu z ministrem Włoch na ten temat, bo Włosi są niedościgłymi mistrzami, w wykorzystaniu do bólu systemu oznaczeń geograficznych, czyli podniesienia wartości swojej produkcji, bo jest albo tradycyjna, albo jest z jakiegoś konkretnego regionu, albo ma jakieś szczególne cechy związane z przetwarzaniem i dzięki temu uzyskuje się dużo wyższą cenę. We Włoszech jest zarejestrowanych, to system unijny, więc zarejestrowanych w Unii, ale produktów, które są we Włoszech, prawie 299. W Polsce przez 15 lat wymęczyliśmy 42 produkty, które mają to oznaczenie. A przecież jakby tak się na spokojnie zastanowić, to gama produktów w Polsce jest absolutnie większa niż we Włoszech. Dużo więcej wartościowych produktów, tylko no nie umieliśmy w jakiś sposób skutecznie zawalczyć o te znaki. Ja jeszcze będę podglądał Włochów, jak oni to uczynili. I w Polsce może to być jeden z kierunków poprzez te specjalne oznaczenia, no, związane oczywiście z zagwarantowaniem, że to nie jest pic na wodę, tylko że to jest rzeczywiste odniesienie do jakości tych produktów, tego, czego konsumenci oczekują. Ale w tym kierunku również będziemy postępować. Więc konkludując, wydaje mi się, że zebranie różnych działań i z poziomu lokalnego, regionalnego, centralnego, dodatkowych środków finansowych, bo to jest dobra inwestycja w góry, to nie jest żadne rozdawnictwo. Ja nie jestem szczególnie hojny w rozdawaniu pieniędzy za nic. może niektórzy mają o to różnego rodzaju pretensje. Pieniądze publiczne, przecież pieniądze nas wszystkich, na które się każdy składa. Pani się składa, redaktor, którego serdecznie pozdrawiam, ja i każdy inny. To są pieniądze, które trzeba bardzo ostrożnie wydawać, tak żeby uzyskać jakiś efekt dodatkowy, efekt, który pozwoli, jakby tych pieniędzy zabrakło, również działać, produkować, sprzedawać z zyskiem i z korzyścią. Więc te różne działania aktywne są dla mnie ważniejsze, a jednocześnie to, że góry są i, jak sądzę, pozostaną zawsze miejscem odwiedzin przez coraz liczniejszych turystów z Polski, z zagranicy, są takim atrakcyjnym miejscem, gdzie się spędza odpoczynek w czasy, gdzie przyjeżdża dzieci, młodzież szkolna, to jest coś, co nie występuje często w innych regionach Polski. Klient sam przychodzi do nas. Nie potrzeba za nim po świecie ganiać, tylko ten klient pojawia się u nas i trzeba go w sposób odpowiedni, również produktami żywnościowymi, przywitać, ugościć i on swoje pieniądze zostawi.
Panie ministrze, to jeszcze na moment przenieśmy się z gór do zachodniej i centralnej Polski. Tam już trwa szacowanie strat spowodowanych suszą. Okazuje się, że chyba nie uda się w tym roku zupełnie uniknąć tych problemów zeszłorocznych. I czy resort rolnictwa jest jakoś przygotowany na taką pomoc też w tym roku?
Ta pomoc będzie adekwatna do skali zjawiska. Ja jeżdżę po Polsce bardzo dużo. Z siebie nie ma dnia, żebym gdzieś poza Warszawę nie wyjeżdżał. I skala zjawiska jest nierównomiernie rozłożona. Są regiony, te, które pani wymieniła, między innymi Lubuskie, Wielkopolska, takie, można powiedzieć, odnogi od gałęzienia w kierunku zachodniopomorskiego, trochę Dolny Śląsk i Opolszczyzna, Mazowsze, Łódź, takie enklawy w Podlaskiem i w Lubelskiem. Tak, to wszystko jest. Chodzi o to, żeby oszacować. Wojewodowie dostali zalecenia, składają raporty co kilka dni, informują o tym, ile tych komisji już powołali. W tej chwili jest około 800, na wczoraj było około 800. Chodzi o to, żeby rzetelnie i uczciwie ocenić i też umieć, powiem to zdecydowanie, rozdzielić, czy wygląd uprawy na polu wynika z braku wody, czy innych czynników. Bo wie pani, sami rolnicy zaczynają zwracać uwagę, mówią tak, proszę pana, na tej samej ziemi, na tej samej glebie, przez granicę, u jednego kukurydza 2 metry, u drugiego metr. I ta sama woda, to samo wilgocenie, to nie jest tak, że każdy marny wygląd rośliny gdzieś w Polsce jest spowodowany klęską przyrodniczą, złymi warunkami przyrodniczymi i państwo ma za to płacić. Każdy rolnik podejmuje decyzję, tak jak i ja w swoim gospodarstwie i każdy w innym, w swoim, podejmuje decyzję samodzielnie i nie życzy sobie, żeby ktoś mu nakazywał, co on ma siać, jakie zabiegi stosować, jaką uprawę, jakie nawożenie, jakie środki ochrony, kiedy. Wiosna była bardzo wczesna. Jeżeli pole było nieruszone, od marca, kiedy można było w polu już działać, nie było bronowane, nie zostało przerwane parowanie, to przy braku deszczów w marcu, w kwietniu, ktoś dopiero wyjechał na pole w maju po to, żeby zasiać kukurydzę i teraz się dziwi, że ta woda nie ma ziemi, że w tej ziemi nie ma wody. No, to ojciec z dziadkiem to potrafili, chociaż szkół nie kończyli, a często nowi rolnicy, ciesząc się tą swoją wielką mechanizacją, nie bardzo wiedzą, co na tym polu należy czynić. Ale to jest jako egzemplifikacja przypadku, że nie zawsze jest to skutek suszy. Ale tam, gdzie ta susza istnieje, tam trzeba rzetelnie, uczciwie ją oszacować i pomoc będzie. Ja często jestem pytany, jaka to pomoc, ile, a ile kasy rząd da, tyle, ile będzie trzeba. Czy w zeszłym roku, kiedy susza się rozszerzała i kilkakrotnie rząd sprawą się zajmował, ktoś oszczędzał na rolnikach. Pomoc była 2 miliardy 200 przeszło milionów złotych. Największa w Europie. Ja pytałem minister rolnictwa Niemiec, a susza u nich była jeszcze większa. No to mówi, no ho, 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 to wy tutaj pomogliście. To my tyle swoim nie daliśmy. I jeszcze na dodatek pomoc niemiecka w bogatym kraju była podzielona na pomoc centralną i połowę, a w drugą połowę landy, czyli województwa nasze samorządowe. Więc, a jednocześnie tam nie ma szacowania na polu, chodzenie i podglądanie, czy w tym kłosku te ziareczka to trochę mniejsze, albo jest ich
to
mniej.
Jeszcze bym się, panie ministrze, jeśli chodzi o...
Dlatego, że jakieś inne czynniki zadecydowały. U Niemców dopiero się mówi o pomocy, kiedy wszyscy mają wymłócone i wtedy można porównać zbiór tegoroczny do zbioru zeszłorocznego i zastanowić się, jak pomagać. Ale chcę uspokoić, tam gdzie straty będą oszacowane w sposób obiektywny, tam pomoc będzie duża, jej wielkość będzie zależała od tego oszacowania. Wtedy rząd określi, ile to będzie.
Panie ministrze, ja już bardzo dziękuję za rozmowę, ale proszę jeszcze na moment z nami pozostać. Przekazuję telefon do Łukasza Jankowskiego.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
To jeszcze co do tej suszy, to witam, kiedyś spotkamy się w Warszawie, porozmawiamy, jak te nowe modele szacowania strat, tak żeby to już nie zależało od samorządów, nad tym się pochylimy. A teraz nad PSL-em się pochylmy, czyli kiedyś partią, która kojarzyła się z polskim rolnictwem, z polską wsią. Teraz będzie decyzja, jest decyzja chyba ostateczna, chociaż to nigdy nie wiadomo co do PSL-u, że będą szli samodzielnie. Politycy Platformy mówią, że PSL dogadał się z PiS-em i stąd ten samodzielny start. Prawda, nieprawda?
Ja o żadnych rozmowach nie słyszałem. To jest partia, która przez wiele lat rządziła na wsi, dojąc koalicjantów. To nie dotyczy tylko okresu od 89 roku, gdzie właściwie przez zdecydowany okres, najdłuższy okres tych lat PSL zawsze był przy, jak to chłopi mówią, przy korycie. To jest partia, która z wsią, z autentycznością wsi, z rolnikami, z ruchem ludowym ma niewiele wspólnego, chociaż mówi o tym, że 125 lat historii. Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, w 1947, 8, 9 roku po sfałszowanych wyborach w Polsce został zniszczony autentyczny przedwojenny ruch ludowy, związany z Witosem, z Mikołajczykiem, z wieloma działaczami. Kilkuset działaczy chłopskich zostało zamordowanych, fizycznie zamordowanych w więzieniach. Setki tysięcy, szacuje się, że około 200 tysięcy chłopów gniło w kasamatach sowieckich, w więzieniach, bo się nie godzili ze zmianą władzy w Polsce na dyktat komunistyczny. I wtedy wypreparowano, znaleziono tych ugodowych działaczy, którzy zgodzili się z Rosjanami współpracować, z komunistami współpracować. Oddelegowano również, a władza komunistyczna to potrafiła, działaczy Polskiej Partii Robotniczej, komunistów, na front walki o rząd chłopskich dusz i stworzono Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, które przez lata, jak taki lisek chytrusek, doiło, korzystało, w ramach nomenklatury miało swoje zakresy władzy i niewiele robiło dla obszarów wiejskich i dla chłopów. Później w 90 roku, fałszując różne dane, opierając się na zaufaniu naiwnych wtedy już bardzo wiekowych działaczy, którzy uwiarygodnili PSL, ta partia stała się PSL-em. Wie pan, ja również słyszę tych działaczy, Kosiniaka-Kamysza i innych, wczoraj tam w którejś telewizji się wypowiadał kolejny jakiś tam ich poseł, że oni teraz cały czas chcą się łączyć z tymi, którzy mają wspólnotę programową. Program najważniejszy. To ja się pytam, a który program? Ten 2 miesiące temu, popieranie homoseksualistów, współpraca ścisła w jednym bloku wyborczym z tymi, którzy chcą aborcji, z tymi, którzy chcą eutanazji. To, co tam nie było programowego uzgadniania. Ktoś mówi, ale im się to nie podobało. No wie pan, mnie się na świecie też wiele rzeczy nie podoba, ale polityka jest działalnością realną. Albo jestem z kimś, bo akceptuję jego warunki, albo nie akceptując warunków, nie będę dawał gęby, nie będę świecił oczyma, dlatego z którym się nie zgadzam. Ale za to, że wprowadzili kilku do Europy, zresztą najbardziej na tym, tej całej koalicji to ograło wszystkich SLD, Czarzasty był majstersztyk to, co zrobił. Nic nie ryzykując wprowadził wielu swoich działaczy do Parlamentu Europejskiego. PSL dużo mniej, ale to był, za to popierali absolutnie nieakceptowane na wsi zwyczaje, obyczaje, które nie mieszczą się w głowie bardzo wielu.
Panie ministrze, to jeszcze kończąc, bo teraz jest pytanie, czy ten PSL samodzielnie startując nie będzie jednak dla Prawa i Sprawiedliwości na wsi konkurentem, który będzie mógł uszczuplić trochę wasze zdobycie?
Panie redaktorze, może będzie, może nie będzie. Przede wszystkim każdy musi być wiarygodny. PSL jest niewiarygodny. Raz trzyma z tymi, którzy popierają homoseksualizm, teraz mówi nie, my jesteśmy partia tradycyjnych wartości chrześcijańskich, konserwatywnych, narodowych, patriotycznych. No przecież to jest kłamstwo. Albo, albo. To jedno z drugim się nie jest w stanie, to się wyklucza. Więc ja nie wiem, co oni zrobią, bo to jest partia, która zawsze pilnowała przede wszystkim stołków, ile będzie miała, chłopów miała, mówiąc delikatnie, w poważaniu. Ja bym sugerował raczej, że niech próbują twarz zachować, bo jak nie w tej kadencji, to może kiedyś się jeszcze odrodzą. Natomiast na wsi są uważani jako partia oszustwa, partia kombinacji, partia, która może przedryblowała, jak to się w sporcie mówi. Również kłamią, opowiadają. Wczoraj Baszyk chyba, czy jak on nam się nazywa, pan poseł, twierdził, że PiS obiecywał wyrównanie dopłat. Tak, i o to twardo walczymy, tylko ten człowiek chyba nie wie, a mógłby się tego nauczyć, że zasady płatności bezpośrednich ustala się w Unii Europejskiej raz na 7 lat i to oni ustalili te dopłaty i choćbym, nie wiem, na głowie stawał i robił siebie pajaca w Brukseli, to ja nie jestem w ciągu 7 lat, obecnej 7-latki, dokonać zmian płatności. Różne inne próbujemy, wprowadzamy tam na wodę, na zwierzęta, na krowy, na świnie. To są działania, które możemy delikatne, możemy je przesuwać, ale płatności możemy zmienić dopiero w nowej perspektywie po 20 roku. I tutaj wszyscy z premierem na czele twardo o to walczymy, ale ten pan widocznie tego nie wie, bo z lubością atakował przedstawiciela PiS-u, a obiecywali wyrównanie już 4 lata minęły, czy mijają i nie wyrównali, nie podnieśli.
To, panie ministrze, teraz tutaj najważniejsza walka, bo teraz się nowy wieloletni budżet Unii Europejskiej wykuwa i trzymamy za słowo i trzymamy także kciuki, bo to kwestia nie polityczna, tylko
twardo
kwestia...
Twardo walczymy i widzi pan, że nasza pozycja w Europie, chociaż to jest trudne, bo chcemy iść swoją drogą, oczywiście w aliansie tych krajów demokratycznych, krajów europejskich. Jesteśmy na czele przestrzegania demokracji w Europie, niech inni się od nas uczą, ale twardo swoich racji bronimy i chociaż niektórym się to nie podoba, nasza pozycja w Europie absolutnie wzrasta. W związku z tym również i jestem dobrej myśli, jeżeli chodzi o budżet na następne 7 lat.
Powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za rozmowę.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wszystkiego dobrego, a szczególnie tych z południa Polski, z gór. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Ze Szczawnicy. Wszystkiego dobrego, panie ministrze.